Najczcigodniejszy Ojcze Generale, czcigodny Ojcze Przełoże Jasnogórskiego Klasztoru wraz z wszystkimi ojcami i braćmi, Paulinami, bardzo drodzy bracia kapłani, na początku wymienieni i powitani, przedstawiciele parafii częstochowskich, księża proboszczowie, duszpasterze i kapłani goście tej Eucharystii, bardzo drodzy pielgrzymi parafii częstochowskich, dzisiaj obecni tutaj na jasnogórskim szczycie. Drogie, zawsze mile widziane i witane osoby życia konsekrowanego, tu obecne z nami. Bardzo drodzy słuchacze Radia Maryja, Radia Jasna Góra, Radia Fiat, umiłowani w Panu siostry i bracia. Trwa nasza wielka modlitwa i refleksja w ramach narodowej nowenny przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej. Zapraszamy się w tej chwili do refleksji nad dzisiejszą Ewangelią, a potem do krótkiego spojrzenia na przesłanie wydarzeń dzisiaj wieku XVII dla naszego XXI stulecia. Jesteśmy bardzo radzi, że dzisiaj, w czwartkowy dzień, kiedy jest mała pamiątka ostatniej wieczerzy, akurat dzisiaj, gdy wspominamy wielkiego papieża, miłośnika Eucharystii i Jasnej Góry, że czytamy fragment Ewangelii opowiadający o uczcie. Siostry i bracia, Pismo Święte nam opowiada o różnych ucztach. W wielu z nich brał udział sam Syn Boży, Chrystus Pan. Dla przykładu wymieńmy tu wesele w Kanie Galilejskiej, o którym na tym miejscu tak często słyszymy, uczta u celnika Mateusza, uczta u Zacheusza, spotkanie przy stole u pewnego faryzeusza i wreszcie uczta w Wieczerniku, którą popularnie nazywamy Ostatnią Wieczerzą. W dzisiejszej Ewangelii właśnie Chrystus nam opowiada o uczcie, którą Król wyprawił swojemu Synowi i wysłał zaproszenie do wielu, aby przybyli razem radośnie ucztować. Zaproszenie jednak zlekceważyli, zaproszenie gospodarza. Król się bardzo zdenerwował i kazał ukarać tych, którzy nie chcieli przyjść. Kazał wprowadzić innych na ucztę, by cała sala zapełniła się biesiadnikami. I oto znowu stało się coś nieoczekiwanego i niepokojącego. Wśród biesiadników król spotkał człowieka, który nie był przybrany w strój weselny. I znowu się zazłościł i okazał swoje niezadowolenie. Drodzy bracia i siostry, owa przypowieść poucza nas, że jesteśmy ciągle zapraszani na ucztowanie z Panem Bogiem. Taką najczęstszą ucztą, w której uczestniczymy i na której ucztujemy z Bogiem, jest msza święta, Eucharystia. Rozpoznajemy to po tym, że podczas Eucharystii jest nam dawany pokarm i napój. Wsłuchując się uważnie w dzisiejszą przypowieść, dowiadujemy się, że na ucztowanie z Bogiem przychodzi się w odpowiednim stroju. Przychodzi się w szacie godowej. Ta odświętna szata godowa, jak wiemy, to nie tyle nasze odświętne ubranie, świąteczna suknia, płaszcz, buty, ale to przede wszystkim odświętna szata naszego wnętrza, naszego serca. Świąteczny strój człowieka zdążającego na spotkanie z Chrystusem na uczcie eucharystycznej to właśnie czyste sumienie, czyste serce. Ozdobę tej szaty stanowią piękne, szlachetne przymioty ludzkiego serca. Silna wiara, niezawodna nadzieja, płomienna miłość, ciche znoszenie upokorzeń, cierpień. Zatroskani o zewnętrzne szaty, zapatrzeni w nowoczesny wystrój mieszkań, urzędów, sklepów i ulic, może tak łatwo zapominamy o potrzebie stroju weselnego dla naszej duszy. Może się zdarzyć tak, że pod piękną, modną kreacją znajduje się bardzo brudna i brzydka dusza, wnętrze człowieka wypełnione grzechami i wadami. A może i z kolei być tak, że pod przepoconymi ubraniami roboczymi, pod zwykłymi płaszczami kryje się wspaniały strój duszy. Ideałem byłoby, gdyby naszej estetyce zewnętrznej, schludnemu, czystemu, skromnemu strojowi zewnętrznemu odpowiadał, towarzyszył piękny, ozdobiony dobrocią i miłością strój wewnętrzny. Przechodzimy do części drugiej, spojrzenie na wiek XVII, wzmocnienie prestiżu Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Naszą refleksją historyczną obejmujemy, jak już nadmieniłem, dzisiaj na szlaku nowenny kolejny wiek, wiek XVII. W filozofii europejskiej był to wiek wielkich systemów, które zapoczątkował Kartezjusz, nazywany ojcem filozofii nowożytnym, ojcem filozofii podmiotu, świadomości, ojcem nowożytnego racjonalizmu i subiektywizmu. W nauce był to wiek licznych odkryć, zwłaszcza w dziedzinie fizyki, astronomii, geometrii, matematyki i medycyny. W pierwszej połowie tego stulecia środkową Europę niszczyła wojna trzydziestoletnia. W naszej narodowej historii był to także wiek narodowych batalii. Czas potopu szwedzkiego, czas wojen polsko-kozackich, czas słynnej odsieczy wiedeńskiej. W historię potopu szwedzkiego jest wpisana obrona Jasnej Góry pod przywództwem ojca Kordeckiego. Wydarzenie to wywarło niezwykły wpływ na bieg wydarzeń narodowych. W szczególny sposób przyczyniło się do promocji Jasnej Góry. Można powiedzieć, że od XVII wieku zakon pauliński przeżywał swój wielki rozkwit na ziemi polskiej. Powstało w tym wieku 6 nowych placówek, klasztorów w Konopnicy, w Łęczeszycach, Święta Barbara w Częstochowie, w Topolnie, w Warszawie, we Włodawie. Paulini weszli w bardzo żywy i prężny okres działalności apostolskiej, nauczania ludu przez misję. Oddawali się także pracy naukowej, niejednokrotnie stawali na czele narodowych zrywów jako obrońcy wartości religijnych i narodowych. Zakonnicy poszerzali swoją działalność duszpasterską, otaczając także opieką chorych i cierpiących. Odnotujmy także w tym wieku słynne śluby króla Jana Kazimierza, złożone 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed obliczem Matki Bożej Łaskawej. W tym też czasie rozpowszechnił się tytuł Maryja Królowa Polski. Przyczyniła się do tego między innymi, jak mówią historycy, rozpowszechniana przez wielkiego kanclerza litewskiego Albrechta Stanisława Radziwiłła relacja o widzeniu jezuity Juliusza Mancinellego, któremu Maryja miała powiedzieć: nazywaj mnie królową Polski. Oficjalnie tym tytułem wobec Maryi posłużył się król Jan Kazimierz w tekście wspomnianych ślubów lwowskich. Siostry i bracia, zaaplikujmy ewangeliczne przesłanie i wydarzenia Kościoła Polskiego XVII wieku do naszego teraz i jutra. Sugestie z Ewangelii dnia. Uczta Pańska trwa. Pan nie przestaje nas zapraszać. Boże zaproszenie jest permanentne. Pan Bóg chce z nami ucztować, przebywać nie tylko na zawsze, kiedyś w wieczności, ale także tutaj na ziemi. A my przez to się niejako przyzwyczajamy do naszego ucztowania niebieskiego. Nie wolno Panu Bogu odmawiać. Nie wolno się wymawiać i podawać przeróżne powody naszego opuszczania uczestnictwa w uczcie z Panem Bogiem. Z dzisiejszej przypowieści wynika, że Bóg nie lubi, jak Mu ludzie odmawiają, jak gardzą Jego zaproszeniem. A niestety wielu się wymawia. Na wizytacjach pasterskich, kanonicznych, w parafiach księża proboszczowie zwykle składają relację życia religijnego swoich parafian. Między innymi informują, jaki procent mieszkańców parafii uczęszcza regularnie na niedzielną mszę świętą. Są te zresztą na ten temat badania socjologiczne i dowiadujemy się, że w niektórych parafiach procent ten wynosi ponad 50, zwłaszcza w diecezjach Polski południowo-wschodniej. Ale niestety są diecezje, gdzie poniżej 20% mamy regularnych uczestników w niedzielnej Eucharystii. Powtórzmy, nie powinniśmy odmawiać Panu Bogu, gdy nas zaprasza. Siostry i bracia, na ucztę z Panem Bogiem przychodzimy zawsze po świętej szacie. Nie tylko tej zewnętrznej, ale przede wszystkim tej wewnętrznej. Jak szatę pobrudziłeś, jak się wymazałeś w błocie grzechu, nałogu, to trzeba się umyć. Trzeba ubranie, garnitur, suknię wyprać. Bóg ma wszelkie proszki na zmycie brudu naszego, na usunięcie plam grzechu. Dlatego nie lekceważmy Bożej przestrogi. Przypomnijmy raz jeszcze, że król się bardzo zdenerwował, gdy zobaczył na sali weselnej człowieka nie mającego stroju weselnego. Raz jeszcze podkreślmy, że chodzi tu przede wszystkim o strój duchowy, o strój naszego serca i naszego umysłu. Następna refleksja. Nauczcie Pańskiej warto być. Jest nam tu bowiem dawany pokarm, w którym tkwi życiodajna moc. Przypomnijmy bardzo ważne słowa świętego Pawła, patrona roku, który biegnie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ze wszystkim sobie damy radę, gdy będziemy od Boga przyjmować Jego umocnienie. Spotykamy dzisiaj coraz więcej ludzi narzekających. Niektórzy mówią, ja już nie wytrzymuję. Ja już znajduję się u kresu sił. O mnie to już chyba Bóg zapomniał. Albo w ogóle Go nie ma, bo skoro byłby, to przecież byłoby ze mną inaczej. Co takiemu powiedzieć? Próbować przekonać do Eucharystii. Tych, którzy Eucharystię przeżywają dobrze, nikt nie jest w stanie pokonać. Ci wszystko zdołają przetrzymać. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego, siostry i bracia, przychodźmy na ucztę Baranka, nabierajmy mocy, byśmy wszystko mogli wykonywać razem z tym, który nas umacnia. Siostry i bracia, gdy z przypowieści dowiadujemy się o potrzebie posiadania odpowiedniej szaty godowej, możemy popatrzeć na Jasną Górę jako na taką narodową, moralną pralnię brudnej bielizny duchowej. Myślę, że ojciec generał nie rozgrzeszy z tego porównania. Albo lepiej powiedzieć, jako na narodową szatę przywdziewania czystych duchowych szat. Przecież ileż ludzi na tym miejscu w ciągu wieków dźwignęło się z nizin swojego życia, ileż doświadczyło na tym miejscu prawdziwości słów. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W jakich pięknych szatach odchodzili po wizycie z tego miejsca, w szatach wypranych, wybielonych w miłosierdziu Bożym. Powtórzmy, Jasna Góra to nasza, to nasze miejsce, gdzie przywdziewamy nowe, piękne szaty od Pana Boga przy boku Matki Najświętszej. I jeszcze z przesłania wieku XVII dla naszego pokolenia. Siostry i bracia, wiek XVII dla nas pod pewnym względem był wiekiem wielkiej chluby. Rzeczpospolita obojga narodów była napadana przez sąsiadów z północy i z południowego wschodu. Prawie wszystkie wojny narodowe na ziemiach polskich, czy też z udziałem Polaków, miały charakter obronny. Tym się różnimy od naszych sąsiadów. Kulminacja tej obrony była tu, na Jasnej Górze, w roku 1656. Druga wielka batalia obronna w tym wieku miała miejsce pod Wiedniem w roku 1683. Tutaj chodziło już o obronę całej chrześcijańskiej wówczas Europy przed islamem. Nie było sprawą przypadku, że król Jan III Sobieski wyruszał na odsiecz stąd, z Częstochowy, z Jasnej Góry. Na sali rycerskiej są obrazy, które to przypominają. Siostry i bracia, zarówno ta pierwsza, tutejsza, jasnogórska obrona, jak i wiedeńska, była to obrona wartości chrześcijańskich, katolickich, narodowych. Siostry i bracia, cały czas w naszym życiu trzeba nam czegoś bronić. Bronić wartości. Tak w życiu osobistym, rodzinnym, jak i publicznym, narodowym. Ojciec Święty, sługa Boży Jan Paweł II w Gdańsku na Westerplatte w 1997 roku mówił do młodzieży o potrzebie obrony jakiegoś osobistego Westerplatte. Wiek XVII uczy nas, przypomina nam, że trzeba bronić sprawdzonych wartości, zwłaszcza religijnych, moralnych i narodowych. Jakie to jest przykre, że tych, którzy dzisiaj stają do obrony tych wartości, się krytykuje, a nawet ośmiesza. Tak jest w przypadku Radia Maryja, Telewizji Trwam, innych katolickich mediów. Czyżby nam zaczęło brakować instynktu samozachowawczego? Jakże możemy mieć zaufanie do tych, którzy to czynią? Zobaczcie, jak Europa na Zachodzie tanio sprzedaje swoje chrześcijaństwo. Pozbywa się tego tak łatwo, czegośmy bronili w poprzednich wiekach. Patrzmy i myślmy i wyciągajmy wnioski i klękajmy przed Bogiem. Przychodźmy do Maryi z tymi troskami. Maryja Jasnogórska, Królowo Polski, pamiętasz ten czas, gdy to miejsce, na którym dzisiaj jesteśmy, na którym się modlimy, było otoczone kordonem nieprzyjaciół, kordonem armat. Ojcowie Paulini, tu obecni wtedy z ojcem, przeorem Augustynem Kordeckim, wsparci miłością do Ciebie i Twoim stawiennictwem, dali nam przykład obrony wielkich wartości. Wspieraj nas, Matko nasza najlepsza, Jasnogórska, byśmy i my strzegli w naszym pokoleniu, w naszej przyszłości tego dziedzictwa, dziedzictwa wiary, krzyża, Ewangelii, dziedzictwa narodu, a siłę do tego byśmy czerpali z uczty eucharystycznej, także i z tej dzisiejszej, którą tutaj sprawujemy. Amen.